Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Księdze Kapłańskiej, w Starym Testamencie, Bóg kieruje do nas takie słowa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kiedy w ogóle słyszymy słowo świętość albo święty, to zazwyczaj nasze myśli biegną gdzieś w stronę żywotów osób świętych. Myślimy sobie może o Janie Pawle II, o świętej Faustynie, o świętym ojcu Pio. Każdy z nas ma swojego patrona albo jakichś ulubionych świętych, przez których wstawiennictwo modlimy się. Ale kiedy pomyślimy troszeczkę dłużej nad świętością, to na pewno zahaczymy też o moralność. Że święty to jest taki, który przestrzega Bożych przykazań. To jest taki dobry człowiek, który chodzi do kościoła, który pomaga innym, troszczy się o innych, stara się jakoś niwelować zło gdzieś wokół siebie. I to wszystko, moi drodzy, jest prawda. Jak najbardziej. Ale czegoś jeszcze nam tutaj brakuje. Bo to wszystko my możemy w jakiś sposób wypracować. Możemy wziąć sobie konkretny przepis na życie, który daje nam Pan Bóg, chociażby w 10 przykazaniach, i powiedzieć: tak, to jest dobre. Zatem do świętości będę dążył, przestrzegając Bożych przykazań. Dzień za dniem. Będę starał się tak pracować nad sobą, żeby coraz łatwiej mi było nie ulegać pokusom. Ale tak naprawdę, moi drodzy, to wszystko jest wtórne, bo Bóg nie powiedział: świętymi bądźcie i kropka. Jakoś to zróbcie. Ale Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja jestem kadosz. Z języka hebrajskiego to oznacza inny, oddzielony, przekraczający to, co widzę. Tym słowem aniołowie, cherubini, serafini wołają i padają na twarz przed Bogiem: kadosz, 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 święty, 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 czyli inny, inny niż my. Inny niż cokolwiek, co możemy sobie wręcz nawet wyobrazić. Bo Bóg jako święty przekracza wszystko. On się nam wymyka. I kiedybyśmy teraz przez chwilę pomyśleli sobie o czymś, co jest dla nas najlepsze, co nam sprawia jakąś największą radość, o jakichś marzeniach, do których dążymy i po prostu no, dobrze nam jest o tym myśleć. Każdy z nas na pewno coś takiego ma. To i tak Bóg będzie niewyobrażalnie większy, lepszy od tego, co my sobie wyobrażamy. Bóg jest święty, to znaczy jest inny, jest zawsze większy. Bóg nie tylko jest dobry. Bóg, moi drodzy, jest czystym dobrem. On jest źródłem wszelkiego dobra. Bóg nie tylko jest piękny, ale Bóg jest pięknem, czystym pięknem, źródłem wszelkiego piękna. Bóg nie tylko nas kocha, ale Bóg jest czystą, bezinteresowną, całkowitą miłością i źródłem wszelkiej miłości, tej prawdziwej miłości. I kiedy tak popatrzę na Boga, to On zawsze będzie miał jakąś przestrzeń w moim życiu, żeby mi coś nowego o sobie objawić. Że nie jestem w stanie nigdy nasycić się poznawaniem Boga do końca. Zawsze będzie jakaś nowość. Dlatego, moi drodzy, Bóg jest źródłem świętości, a wszystko inne może stawać się święte przez kontakt ze świętością Boga. I gdzie bije to źródło najmocniej? Gdzie ta świętość wręcz rozlewa się, jak te rzeki z ogrodu Eden na cały świat? W liturgii. Właśnie w liturgii. Tutaj mamy odpowiedź, moi drodzy, na to pytanie, które zadałem wczoraj i które zadam jeszcze raz dzisiaj. Po co my tu jesteśmy? Dlaczego przyszliśmy dzisiaj znowu na mszę świętą? Dlaczego przyszliśmy właśnie do kościoła? Bo przecież modlić się można wszędzie. Czy Panu Bogu jest to potrzebne? Moi drodzy, może teraz zburzę jakiś wasz obraz Pana Boga, ale Panu Bogu wcale nie jest do niczego potrzebne to, żebyśmy my tu byli. Czy Pan Bóg potrzebuje czegoś, tak w takim sensie, że czegoś mu brakuje, skoro jest wszechmogący, wszechobecny, wszechwiedzący i tak dalej? Czy Panu Bogu czegoś brakuje? Ale moi drodzy, Bóg w Trójcy Świętej jest ciągłą relacją miłości. On nieustannie chce tę miłość dawać, dlatego pociąga nas. Właśnie ma to gorące pragnienie, żeby spotkać się z nami i zaprasza nas na to spotkanie. Ale to nie jest tak, że ja coś Panu Bogu dodaję tym, że ja tu jestem. My do kościoła nie przychodzimy się, moi drodzy, pomodlić, czyli w pewnym sensie złożyć na przykład jakąś taką ofiarę z tej modlitwy, żeby Pana Boga w jakimś sensie przebłagać, bo będzie na mnie zły, kiedy ja tu nie przyjdę. Ale my przychodzimy do kościoła dlatego, że tu, w świętym miejscu, w świętym czasie, przy świętym Bogu, On nas uświęca. Wchodzimy tutaj, moi drodzy, w przestrzeń nieba. Tu niebo łączy się z ziemią. Dlatego, moi drodzy, liturgia jest przede wszystkim dla nas. Pan Bóg ustanowił liturgię przez Chrystusa dla nas. Bóg przychodzi do nas w znakach, przede wszystkim w sakramentach, dlatego że ta właśnie relacja miłości jest cały czas życiodajna, chce nas swoim życiem obdarzać. Liturgia jest przede wszystkim dla nas. A co się Panu Bogu należy? Chociaż niczego nie potrzebuje. Po prostu należy mu się uwielbienie. To wynika z logicznego ciągu. Skoro ja jestem stworzeniem Bożym, Bóg jest moim stwórcą, zaprasza mnie tutaj, chce mi dawać życie, uświęca mnie, to należy mu się uwielbienie. Uwielbiamy Boga za to, że nas w liturgii zbawia, a On nas uświęca. I to się, moi drodzy, nazywa święta wymiana. Pan Bóg nas uświęca, daje nam konkretną łaskę, daje nam życie, a my Go uwielbiamy. I tak do końca świata, aż się wszystko wypełni. Moi drodzy, Rudolf Otto w swojej książce zatytułowanej Świętość stwierdził, że jeżeli człowiek przeżyje takie realne, takie prawdziwe, autentyczne doświadczenie spotkania ze świętością Boga, to muszą się w nim zrodzić dwie postawy, równolegle obie. Pierwszą nazywa mysterium tremendum, a drugą mysterium fascinans. Mysterium tremendum, czyli bojaźń, trwoga. Ale nie mylmy tego z lękiem, ze strachem przed Bogiem. To jest takie doświadczenie, które budzi we mnie szacunek do Bożego majestatu. Ale z drugiej strony, mysterium fascinans, fascynacja Bogiem, który jest pełen majestatu, ale jest mi bliski. Boga, który jest miłością, który jest wobec mnie miłosierny, który mi przebacza, który mnie dotyka swoją łaską. I dzisiaj, moi drodzy, warto zapytać się, czy moje doświadczenie przeżywania liturgii, jaka by ona nie była, budzi we mnie te dwie postawy właśnie wobec Boga. Bojaźń i fascynację. Bojaźń rozumianą jako jeden z darów Ducha Świętego. Dlatego, że moi drodzy, wszechobecnie mamy dzisiaj w Kościele dwie skrajności. Trochę już o nich wczoraj mówiłem. Dlatego, że tracimy sprzed oczu Boży majestat. Moją relację stworzenia do Stwórcy. Zanika bojaźń. A jak zanika bojaźń, to i zanika zaraz poczucie grzechu. Bóg staje się wtedy takim kolegą, jakimś dobrym wujkiem, który zawsze ciebie będzie klepał po ramieniu, bez względu na to, co robisz, czy żałujesz, czy nie. Nieważne, żyj jak chcesz, rób ta, co chce ta. Albo Bóg staje się złotą rybką, która spełnia nasze życzenia. Albo Bóg staje się automatem, do którego wrzucamy pieniążek naszej modlitwy i nam puszeczka łaski wyskakuje. I to przekłada się też na celebrowanie liturgii. Liturgia wtedy staje się infantylna. Liturgia nie jest przestrzenią spotkania z Bogiem, świętym Bogiem, ale jest przestrzenią zabawy, jest przestrzenią jakiejś rozrywki. Ja muszę tutaj coś zrobić, żeby tutaj zrobić wręcz jakąś imprezę najlepiej, bo wtedy przeżyję spotkanie z Bogiem. Będę kręcił się wokół siebie. Wspólnota, ludzie są wtedy na pierwszym miejscu, nie Bóg, wokół którego i dla którego się tu gromadzimy. Moja przyjemność będzie w centrum, a nie uświęcenie. A druga skrajność to jest taka, że człowiek nie chce w ogóle budować więzi z Bogiem, bo jest niegodny. Niegodny jestem spojrzeć na Pana Boga, kiedy w trakcie konsekracji jest ukazanie świętych postaci, bo mi jeszcze oczy wypali. Niegodny jestem, żeby przyjmować Go w komunii świętej, chociaż regularnie się spowiadam, nie mam grzechu ciężkiego, ale jestem niegodny. To wręcz potrafi doprowadzić do jakiejś nerwicy, bo ja cierpię męki, bo Bóg mnie cały czas sądzi, sądzi i sądzi. Bóg się mną wręcz brzydzi. I to nam też, moi drodzy, wchodzi do liturgii, tak jak mówiłem. Nie spojrzę. Będę cały czas mieć spuszczoną głowę. Nie będę wykonywać żadnych gestów wobec wspólnoty. Nie będę się odzywać, bo boję się. Nie podejmę jakiegoś zadania, chociażby jakiejś posługi w kościele w czasie liturgii, bo jestem niegodny. Moi drodzy, szczególnie w czasie Adwentu my przypominamy sobie, że Bóg jest pełen majestatu. On objawił swoje imię Mojżeszowi na górze Synaj, kiedy w krzewie gorejącym mówi do niego: ja jestem. Jestem istnieniem, które chce dawać istnienie wszystkiemu, co jest. Czyli to jest ten Boży majestat, Stwórca. Ale w Jezusie Chrystusie wypełnił to imię jeszcze bardziej. On powiedział: ja jestem Emmanuelem. Jestem Bogiem z wami. Dlatego, moi drodzy, bojaźń to nie jest lęk, a fascynacja to nie jest lekceważenie. Co zatem, moi drodzy, zrobić, żeby moja modlitwa, moje uczestnictwo w liturgii przynosiło dobre owoce, żeby to doświadczenie spotkania ze świętością przemieniało mnie, żebym stawał się właśnie tym, kogo przyjmuję tutaj. Po pierwsze, my potrzebujemy pięknie celebrowanej liturgii, potrzebujemy zatrzymania tutaj, potrzebujemy poznania języka symboli. O tym mówiłem wczoraj. Liturgia jest zmysłowa. Potrzebujemy zrozumieć, w jaki sposób ona na te nasze zmysły działa, tak żeby wejść w konkretne przeżycie spotkania z Bogiem i ciałem, i duchem. Stąd po raz kolejny powtórzę. Tyle mamy różnych opracowań, tyle książek, artykułów, konferencji. I na wyższym poziomie, i na takim prostszym poziomie. Dla każdego, naprawdę. Od małego dziecka do profesora uniwersyteckiego. Skorzystajmy z tego, żeby nauczyć się języka liturgii, języka symboli. Po drugie, my musimy odkryć, że tak jak kapłan, bo myśląc kapłan, pewnie macie na myśli tutaj księdza Tomasza, księdza Szymona, że mnie. Ale musimy odkryć, że kapłan to też jestem ja, to jesteś ty. Wszyscy jesteśmy kapłanami. O tym powiem trochę więcej jutro. Razem z chlebem i winem składamy na ołtarzu nasze życie. Składamy też ofiarę. Dlatego celebrans za chwilę tutaj powie: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Jak to się dzieje, że my tę ofiarę swojego życia składamy? Chciałbym podzielić się z wami, moi drodzy, taką koncepcją teologii trzech ołtarzy, którą wypracował hiszpański teolog liturgii, ojciec profesor Arosena Solano. On mówi o trzech ołtarzach. Pierwszym ołtarzem jest moje serce. Serce jest miejscem spotkania, jest moim wewnętrznym sanktuarium, w którym ja spotykam się z Bogiem. I wielu ojców Kościoła mówiło, że serce właśnie jest ołtarzem, na którym ja składam ofiary duchowe mojego życia. Dlatego, że jestem kapłanem. Jestem kapłanem w moim życiu i te duchowe ofiary składam. To się nie mieściło w głowach pogan. Chrześcijanie w pierwszych wiekach, zanim chrześcijaństwo zostało w pełni uwolnione, zanim można było budować bazyliki, stawiać ołtarze, utrzymywać tak otwarcie hierarchię kościelną i tak dalej, to chrześcijanie mówili: ja jestem świątynią. Jestem świątynią Ducha Świętego. Ołtarzem jest moje serce i ja jestem kapłanem. Oczywiście od samego początku byli specjalnie wyznaczeni do tego kapłani, którzy sprowadzali sakramentalną obecność Boga, ale w całym swoim życiu, w liturgii życia, my jesteśmy i świątynią, i ołtarzem, i kapłanami. I oczywiście, jeżeli chodzi o ten ołtarz serca, to ja nie mam na myśli tutaj organu, który mamy w klatce piersiowej, który pompuje krew do różnych zakątków naszego ciała. Ale mówiąc serce, mam na myśli jego biblijne znaczenie. Czyli centrum człowieka, miejsce podejmowania decyzji, to, co jest we mnie takie najbardziej autentyczne, najbardziej prawdziwe, co mnie stanowi. Zatem w tak rozumianym sercu ja składam duchowe ofiary swojego życia. Te ofiary składam po pierwsze moją wolą, którą mam wolną. I mogę ulegać pokusom albo nie. Jak nie ulegnę pokusie, wytoczę walkę złemu duchowi. To jest to konkretna ofiara, to jest konkretny wysiłek. Składam też te ofiary duchowe moją pamięcią. Czym się karmię? Co ja wprowadzam do mojej pamięci? Dokonuję pewnej selekcji tego, co jest dobre, czy biorę wszystko, łykam tak, co mi dadzą? Te ofiary składam również moimi marzeniami, pragnieniami, tym, co ja w sobie rozwijam, do czego dążę, moimi celami w życiu. Te ofiary składam słowami, dobrym słowem do drugiego człowieka, kiedy wygrywa we mnie błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Te ofiary składam również gestami, i nie tylko gestami modlitwy, ale również gestami miłości wobec drugiego człowieka. Jak dzisiaj naprawdę nam tego potrzeba, bo po pandemii cały czas mamy w głowie dystans, a potrzebujemy gestów miłości. Bardzo tego potrzebujemy. Jesteśmy duchem i ciałem, nierozłączni. Dlatego na ołtarzu mojego serca te ofiary wszystkie znajdują swoje miejsce, ale to jest dopiero pierwszy etap. To jest dopiero przygotowanie, bo ołtarz serca prowadzi mnie do drugiego ołtarza, którym jest ołtarz w Kościele. Ten właśnie tutaj, przy którym dzisiaj zgromadziliśmy się, aby sprawować najświętszą ofiarę Chrystusa. Ołtarz stanowi centrum sakralnej przestrzeni. Ołtarz jest sercem Kościoła. Ołtarz to Chrystus. To na nim za chwilę zostaną złożone chleb i wino, które mocą Ducha Świętego staną się ciałem i krwią naszego Zbawiciela, po to, żebyśmy my, przyjmując ciało i krew naszego Zbawiciela, stali się Jego ciałem. To na tym ołtarzu Chrystus ofiaruje siebie Ojcu. I my na ten ołtarz w niedzielę, a nawet częściej, jak ktoś ma takie pragnienie, przynosimy to wszystko, co wcześniej złożyliśmy na ołtarzu serca, tak aby zostało to włączone w jedyną zbawienną ofiarę Chrystusa. Zatem, moi drodzy, wczoraj byliśmy na mszy świętej i od wczorajszej mszy świętej do dzisiejszej, na której teraz jesteśmy, na pewno złożyliśmy jakieś ofiary duchowe. Mamy je w sercu. Przyjdzie moment przygotowania darów. Módl się wtedy, żeby Bóg przyjął ofiarę twojego życia. Te duchowe ofiary od wczoraj do dzisiaj. Ale i to jest jeszcze mało. Bo ołtarz Kościoła nie jest metą, dlatego że z tego ołtarza ofiara Chrystusa i nasze ofiary do niej przyłączone, jak mówi starożytna modlitwa Kościoła, kanon rzymski, zostają zaniesione na ołtarz w niebie przed oblicze Bożego Majestatu. I co to dla nas oznacza? Skoro wszystkie nasze ofiary duchowe są zanoszone we mszy świętej na ołtarz w niebie, to znaczy, że cała nasza historia, całe dobro mojego życia jest na wieki zapisane w niebie u mojego Ojca. Na wieki. Nie przedawni się. Nie przeminie. To oznacza, że jest taka rzeczywistość, gdzie żadne dobro mojego życia nigdy nie zginie, gdzie żadne poruszenie miłości nigdy nie przepadnie, gdzie każdy trud, każde cierpienie, każde zmaganie ma sens, chociaż może ja tutaj teraz tego nie widzę. Nawet gdyby miał bezsens wręcz tego cierpienia, które przeżywam, to ono ma sens, jest zapisane w niebie. Jeżeli nie widzę nawet jeszcze tego owoców, a może dobro czy miłość zostają odrzucone tutaj na ziemi, wręcz podeptane, to ołtarz niebieski mówi mi, jest takie miejsce, gdzie żadne dobro nigdy nie zginie, żadna modlitwa, żadna ofiara, żadne wyrzeczenie. Co więcej, Pan Bóg nie tylko je tam gromadzi, tak jakby miał jakiś wielki sejf i tak dokłada ciągle i dokłada. Nie, Pan Bóg to cały czas pomnaża, bo Bóg jest dynamiczny, Bóg jest cały czas w rozwoju. Zatem to wszystko się tam rozwija, to rośnie i to wraca do mnie w postaci konkretnej Bożej łaski, która uświęca, przemienia ten świat, który staje się Bożym Królestwem. Chociaż to są drobne rzeczy, którego żaden prezydent czy król nie zobaczy, czy królowa i nie da mi za to medalu, to wraca jako łaska, która uświęca ten świat. Drodzy bracia i siostry, ta teologia trzech ołtarzy nam wskazuje po raz kolejny, że my potrzebujemy liturgii, bo potrzebujemy ołtarza w Kościele, na którym złożymy ofiary naszego serca. Bo można być dobrym człowiekiem, można zdobywać jakieś kolejne stopnie doskonałości, ale tylko będąc tutaj, to dobro, które wykonujemy, staje się dla nas zbawienne. I nie tylko dla nas, ale dla całego świata.